Kilka lat temu zdarzyło mi się to kilka razy w życiu, że na nabożeństwie w czasie uwielbienia Duch Święty przemówił z mego wnętrza, także słyszałem go fizycznie, fizycznym głosem, mówiąc: gotujcie drogę pańską. Gdy ja sobie, bracia i siostry, skojarzyłem te słowa z Ewangelią, to moje myśli gdzieś powróciły do Jana Chrzciciela, który był głosem wołającego na pustyni, który wołał: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, niech każda góra będzie obniżona, niech każda dolina będzie podwyższona. Ja to rozumiem w ten sposób, że niech każda góra będzie obniżona, a więc niech każde serce wyniosłe się uniży, a te, które gdzieś tam jest w troskach, w kłopotach, obciążone tarapatami, niech się podniesie, dlatego że Pan nadchodzi. Pan Jezus nadchodzi. Dzisiaj, kochani, tematem mojej usługi to szaty weselne. Szaty weselne. Myślę, bracia i siostry, że każdy z nas całym swoim sercem i gorąco oczekuje powrotu Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię po swój Kościół. Po Kościół, który umiłował aż na krzyż Golgoty, aż na śmierć. Po Kościół, w którym każde serce obmył swoją świętą krwią z grzechów, uświęcił, przyjdzie Pan Jezus. Kochani, teolodzy nazywają przyjście Pana Jezusa po Kościół paruzją. Choć wyznanie tradycyjne mówi wprost o herezji paruzji, nie uznając tego faktu, że on nastąpi. Czy my oczekujemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po nas, że nas zabierze do siebie na ucztę weselną? Oczekujemy? A na jakiej podstawie oczekujemy? Skoro inni twierdzą o herezji paruzji. My oczekujemy na tej podstawie, bo tak mówi Słowo Boże, prawda? Mamy światłość Słowa Bożego, mamy odniesienie do Słowa Bożego i tak mówi Słowo Boże, dlatego z ufnością i wiarą oczekujemy powrotu Pana Jezusa Chrystusa po oblubienicę, która będzie przygotowana, która będzie gotowa. Szaty weselne. Kochani, ten, który zaprasza na ucztę weselną, ma oczekiwania w stosunku do tych, którzy są zaproszeni. I tak jest na przykład w świecie jakichś tam wysokich dygnitarzy, że na tego typu spotkaniach obowiązuje protokół dyplomatyczny. Ten, który zaprasza, oczekuje, jak masz się ubrać, jak masz się przygotować, po której stronie masz stanąć, jak masz się przywitać, czy w ogóle masz się przywitać, jak masz zasiąść do stołu, a przy stole dadzą ci 12 sztućców i potrawy jakieś wymyślne, do których nie wiesz, jak się zabrać, ale ty masz to wiedzieć. Dadzą ci jakąś egzotyczną potrawę, powiedzmy ślimaka, i teraz masz wiedzieć, jak się masz do niego dobrać. Czy masz łyżeczką go tam pukać i rozbijać skorupkę, czy masz go wyciągać widelcem, a może masz go wessać ustami, prawda? Protokół dyplomatyczny. Ten, który zaprasza, oczekuje od ciebie, że będziesz w pełni przygotowany. Jezus Chrystus zaprasza swój Kościół na ucztę weselną i daje obietnicę, że On sam, przepasując się, będzie usługiwał Kościołowi, że spotkamy tam się z ojcami wiary, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i innymi, którzy już tam są, że dołączymy po prostu do nich. Ale Jezus ma oczekiwania, abyśmy byli przyodziani w szaty weselne, nie w pospolite, zwykłe szaty, ale oczekuje od nas przyodziania w szaty weselne. Kochani, otwórzmy sobie księgę Izajasza, proroka, 64 rozdział. Niektórzy nazywają ją Ewangelią Starego Testamentu. Ja się zgodzę z tym, bo jest tam wiele przyszłych zapowiedzi, które mają się dokonać, włącznie z Mesjaszem i przede wszystkim z Nim. I tak w Izajasza 64 rozdziale, w wierszach 5-7 czytamy: wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość, i o Twoich drogach pamiętają, oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. i nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia. Kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Prorok mówi, wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Kochani, aby wypełnić stare przymierze, należało wypełnić uczynki zakonu, przykazania zakonu i być w nich doskonałym. Ponieważ jeżeli uchybiłeś w jednym, byłeś winnym wszystkiego. I my, kochani, wiemy, że nikt nie był w stanie tego dokonać, żaden człowiek. Nawet ci najwierniejsi oddani Bogu, jak Dawid, jak Salomon i inni. Dopiero Pan Jezus Chrystus, gdy przyszedł na tą ziemię w ciele, On wypełnił zakon. Zresztą sam powiedział, nie przyszedłem na ziemię na sąd, nie przyszedłem znieść zakon, ale przyszedłem, aby zakon wypełnić. Jako jedyny Bóg i człowiek był w stanie wypełnić zakon. W księdze Zachariasza mamy taką piękną proroczą wizję w trzecim rozdziale, mianowicie wizję arcykapłana Jozuego. I czytamy tam tak, Zachariasza trzeci rozdział od pierwszego wiersza. Potem ukazał mi Jozuego arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój i włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Bracia i siostry, widzimy arcykapłana Jozuego, który stoi w brudnej szacie i nic sam nie może zrobić. Tak stoi przed aniołem Bożym, a po jego jednej ze stron stoi szatan, aby go oskarżać. Brudne szaty. Grzeszny. Grzech, grzech, grzech. Te szaty, które używamy na ziemi, co jakiś czas się brudzą, my możemy je wyprać, wrzucić do pralki, nasypać proszku, nalać płynu do płukania i mamy czyste, świeże, pachnące szaty. Ale kochani, ten brud grzechu nie mógł być w żaden sposób ani zmyty, ani zdjęty. On taki stał przed Bogiem, arcykapłan Jozue, w brudnych szatach, co symbolizuje oczywiście grzech i nie był w stanie nic zrobić. On nie był też w stanie tych szat zdjąć sam siebie. Przyszedł taki, jaki był i tak stał. Ale anioł Boży mówi, zdejmijcie do swoich sług, zdejmijcie z niego te szaty i przywdziejcie mu szatę czystą. I przywdziejcie mu czysty zawój. Zawój wokół głowy symbolizuje chwałę Bożą. Chwałę Bożą. Kochani, jakie prorocze, piękne odniesienie do Pana Jezusa Chrystusa, który zdjął nas tą brudną szatę naszej ludzkiej sprawiedliwości. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, mówi Izajasz. O naszych wysiłkach nie jesteśmy w stanie pozbyć się brudu grzechu. To uczynił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Gdy przybili Jego ciało gwoździami do krzyża, gdy wbili Mu koronę cierniową, gdy Go skatowali, ściekali kańczugami, krew płynęła z krzyża Golgoty. I ta krew dzisiaj jest w stanie zmyć każdy grzech. I człowiek nie musi się wysilać. Bo co to za wysiłek? Przyjść, zgiąć swoje kolana przed Bogiem, uznać siebie winnym, wyznać swoje grzechy i prosić o łaskę i przebaczenie. A tak trudno to przychodzi, kochani, jeśli Ojciec Niebiański nie pociągnie nas do siebie. Tak myślę też o swojej rodzinie niezbawionej jeszcze, to my nie możemy nic zrobić. Jeśli Duch Święty nie przekona człowieka o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, sam nikogo nie przekonasz. Najwyżej zrazisz go do siebie. To jest dzieło Boże od początku do końca. Zbawienie człowieka. Jezus Chrystus Jego święta krew gładzi doskonale nasze grzechy. I Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, że On ustawicznie ciągle wstawia się przed nami, przed Bogiem Ojcem, ze swoją krwią, z własną krwią, którą wszedł do świątyni nie rękami ludzkimi zbudowanej, ale tam wysoko na niebiosa. I ustawicznie dniem i nocą stawia się za nami. Kochani, wracając do Zachariasza, zadam przy okazji takie pytanie. Po której stronie my stoimy, widząc naszego brata czy siostrę w upadku, widząc jego brudne szaty? Czy przyłączamy się do oskarżyciela świętych, oskarżając go? Czy stajemy po drugiej stronie, wstawiając się razem z naszym arcykapłanem Jezusem Chrystusem za bratem i siostrą, który dzisiaj być może jest w upadku? To tak przy okazji. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, mając na uwadze to, co przed chwilą wam przeczytałem, w 3 rozdziale, w wierszu 19 i dalej, powiada takie słowa. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu, czyli przepisów prawa, wypełnienia ich, nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. No dobrze, jeżeli poznałeś, że to jest grzesz, to po prostu nie grzesz, prawda? Jeżeli zakon, jeżeli przepisy mówią, że to jest grzechem, to po prostu nie grzesz. Ale kochani, czy jest to możliwe? No nie było to możliwe. Żaden człowiek nie był w stanie wypełnić zakonu poza Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I dzisiaj, kochani, na tej podstawie pewne grupy chrześcijan twierdzą, że uczynki dzisiaj są w ogóle niepotrzebne. Że uczynki są zbędne, że uczynki są do niczego nieprzydatne. A ja powiadam, owszem, ale zależy jakie uczynki. Jeśli chodzi o zapracowanie sobie na zbawienie poprzez przestrzeganie uczynków zakonu, a więc przepisów prawa, to tak. To one są dzisiaj nieprzydatne. Ponieważ w żaden sposób nie zasłużysz sobie, będąc człowiekiem trochę lepszym od innych, czy nawet zdecydowanie lepszym, na zbawienie. Nie z uczynków zakonu, ale z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez to dzieło, które On dokonał na krzyżu Golgoty. Czy rzeczywiście dzisiaj uczynki są nieważne? Tak jak wspomniałem, owszem, te nie są dzisiaj istotne, ale są inne uczynki, o których również mówi Słowo Boże. I dlatego chcę dzisiaj mówić o szacie weselnej. Tenże apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 2, wierszach 2-8 mówi 8-10, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, oczywiście chodzi o uczynki zakonu, wypełnienie uczynków prawa, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. No i teraz jak to jest? Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, a tu jednak stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ciekawe, prawda? Kochani, chodzi tutaj o zupełnie inne uczynki. O tym jest mowa w objawieniu Jana, ja do tego dojdę, a już wyprzedzę, że chodzi o sprawiedliwe uczynki świętych. Tamte uczynki były jak szata splugawiona. One nie były doskonałe, sprawiedliwe przed Bogiem Ojcem. Nie mogliśmy sobie w żaden sposób na nie zasłużyć. Ale w momencie, kiedy zasłużysz na zbawienie, ale w momencie, kiedy rodzisz się na nowo z wody i z Ducha Bożego, zostajesz przeznaczony, powołany do chodzenia w uczynkach sprawiedliwości. I te uczynki, które będziesz pełnił, są postrzegane przez Boga Ojca jako doskonałe, jako sprawiedliwe. Ponieważ uznałeś Jezusa Chrystusa, Jego Syna, za jedyną drogę, prawdę i życie, za jedyną możliwość zbawienia, obmył cię świętą krwią, przywdział cię w szaty kapłańskie, jesteś kapłanem, kapłanką Boga Najwyższego, zawinął ci głowę czystym zawojem. To, kochani, symbolizuje chwałę Bożą. Odbiciem chwały Bożej jesteś. Jesteś odbiciem chwały Bożej. Czy to nie piękne, nie cudowne? W ogóle, aby w Starym Przymierzu mógł móc dojść przed oblicze Boże, kapłan musiał być odpowiednio przyodziany. Między innymi miał na sobie lniany efod. Efod to była szata kapłańska utkana z lnu, bardzo cienkiego, szata bardzo przewiewna. Wy siostry oczywiście wiecie, jak wyglądają ubrania z lnu. Są bardzo przewiewne, ale jednocześnie bardzo niewdzięczne w prasowaniu, się ciężko prasują. Łatwo się gniotą, ale ciało się w nich nie poci. Nie wolno było kapłanom przychodzić w tym, w szatach zrobionych na przykład z wełny, gdzie mogliby się pocić. Bóg miał oczekiwania, w jaki sposób mogą przystępować do służby. I ty dzisiaj, bracie i siostro, zbawiona z łaski przez krew Jezusa Chrystusa i przez wiarę w dzieło odkupienia, zostałaś przyodziana w szaty kapłańskie. I od tego momentu możesz przystąpić do służby kapłańskiej przed Bogiem. Kapłani w Starym Testamencie, zanim przystąpili do służby, zanim weszli w ogóle na teren świątyni, przez 7 dni musieli się oczyszczać. A potem żaden kapłan nie mógł się pokazać tak, jak mu się podoba. Nie mógł w niczym uchybić. Musiał być odpowiednio przyodziany. To jest temat na osobną lekcję, jak wyglądało dokładnie odzienie kapłana. Bracia i siostry, dostałeś prawo do tego, aby zostać przyodziany w szaty kapłańskie. I ta pierwsza szata, o której chcę mówić, tą szatę wywalczył tobie i mi Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. To jest szata zbawienia. To jest ta szata, która bezpośrednio okrywa twoje i moje ciało. Szata zbawienia. Czytamy, że zabrał nam naszą sprawiedliwość. Właśnie tą brudną szatę, którą miał na sobie Jozue. A dał nam w zamian szatę czystą swojej Bożej, doskonałej, świętej sprawiedliwości. I dzisiaj tak przyodziany stoisz przed Bogiem i tylko w takiej szacie możesz służyć Bogu. A więc, kochani, jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może służyć Bogu. Nie może przyjść w tych brudnych szatach i wejść do świątyni, do przybytku, do miejsca świętego, bo zostałby natychmiast przez Boga dotknięty i zabity. My dzisiaj mamy wstęp wolny do miejsca najświętszego, do tronu łaski i miłosierdzia Boga poprzez krew Jezusa Chrystusa. I tak przyodziany w tą pierwszą szatę, w tą suknię czy tunikę, jakbyśmy ją nazwali, bo ta pierwsza szata przylegała do ciała, w szatę usprawiedliwienia przez krew Jezusa Chrystusa mamy wstęp wolny do świątyni. A czy musimy się oczyszczać jak kapłani przez 7 dni? Jeśli zgrzeszymy, mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście, dziateczki nie grzeszcie, ale jeśli by wam się przydarzyło, macie orędownika u Boga Ojca w niebie, Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjdziesz, wyznasz swój grzech, Jezus oczyści cię świętą krwią. Dalej te szaty są sprawiedliwe i dalej są czyste. I dalej możesz pędzić służbę pańską. Jak wspomniałem wcześniej, ta pierwsza szata Bożej sprawiedliwości, szata kapłańska, która bezpośrednio przylega do naszego ciała, sprawia, że w ogóle możemy pokazać się przed Bogiem i rozpocząć służbę przed Bogiem. W Księdze Izajasza w 61 rozdziale, 10 wierszu czytamy: bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Pozwoliłem sobie znaleźć inne tłumaczenie, mianowicie z Biblii Gdańskiej Stronga. Tam werset: jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan, jest przetłumaczony jako oblubieńca ozdobnego chwałą. Bo rzeczywiście ten zawój na głowie symbolizował chwałę Bożą. I jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Kochani, czytałem przed chwilą, że jesteśmy przeznaczeni do dobrych, doskonałych, sprawiedliwych uczynków. To są te właśnie klejnoty, w które zdobi się oblubienica. To są te klejnoty, sprawiedliwe, dobre uczynki świętych, w które ma być przyozdobiona oblubienica i czego od nas Pan Jezus oczekuje. Dlatego, kochani, że ja chcę mówić o szacie kompletnej. Szatę zbawienia otrzymałeś za darmo z łaski Bożej od Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale kompletna szata, w tamtych czasach kompletna szata wyglądała mniej więcej w ten sposób, że była tunika czy suknia, jak ją nazywamy. Pamiętamy między innymi, gdy Pana Jezusa ukrzyżowano, to zdjęto z Niego Jego szaty. Natomiast o suknię rzucano losy, ponieważ cała była tkana i nie chciano jej rozdzierać czy kroić, bo to wszystko by się rozsypało. Wiadomo, materiał tkany na krosnach to są subtelne związania, także nie można tego przedrzeć, pokroić, bo to wszystko się rozleci, rozsypie. Rzucali losy o suknię. Była cała z góry na dół tkana. Kompletna szata to była albo tunika, czyli suknia, i płaszcz. Okrycie wierzchnie, czyli płaszcz. Apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, daje mu taką dyspozycję, Tymoteuszowi, że płaszcz mój zostawiłem u Karposa w Troadzie, kiedy będziesz u mnie, to zabierz go stamtąd, przynieś mi, bo jest mi potrzebny. Nie? A więc tunika, czyli suknia, i płaszcz. To są kompletne szaty. W przypadku kapłanów był to lniany efod, tak nazywała się ta kapłańska tunika, przepasana pasem i również inne do tego jeszcze ozdoby. To już w Księdze Mojżeszowej drugiej, w 28 rozdziale, drugim wierszu czytamy: Pan Bóg, gdy mówi, jak mają wyglądać szaty kapłańskie, mówi tak: sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. A więc one miały spełniać dwie funkcje: na cześć, dla chwały, i dla ozdoby. Wspomnianym już w pierwszym liście apostoła Piotra, w drugim rozdziale, w wierszach 9-12 czytamy: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, a więc sprawiedliwym uczynkom świętych. W liście do Tytusa apostoł Paweł mówi 2:14, który dał samego siebie, mówiąc o Jezusie, za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. A więc jeśli ktoś mówi dzisiaj, że uczynki są niepotrzebne, to kochani, nie jest to prawda. Oczywiście uczynki zakonu nie są nam dzisiaj przydatne do zbawienia, ale ogólnie rzecz biorąc mamy kilka rodzajów uczynków. W tymże liście do Tytusa 3:8 Paweł mówi: prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w czym? W dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi, aby starali się celować w dobrych uczynkach. Kochani, ta szata pierwsza, ten lniany efod, szata kapłańska, przelegająca do ciała, którą zdobył nam Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, szata sprawiedliwości Bożej, była nazywana również lnianym bisiorem. Był to lniany, delikatny bardzo materiał bisior. Ale jest jeszcze drugi rodzaj bisioru, o którym chcę mówić i o którym mamy wspomniane właśnie w objawieniu Jana, w 19 wierszu objawienia Jana, w wierszach 6-8 czytamy tak. Objawienie Jana 19:6-8. Apostoł Jan, który miał widzenie na wyspie Patmos, mówi tak. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastąpiło wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Więc niech mi ktoś powie, że uczynki są dzisiaj do niczego niepotrzebne. Oblubienica była przyodziana w czysty, lśniący bisior. Kochani, o jaki bisior chodzi? W tych czasach występowały takie małże, które chcąc przytwierdzić się w wodach morza do podłoża, żeby je nurt nie porwał, wytwarzały takie nicie, taką przędzę, którą to właśnie przytwierdzały się do podłoża. Ta przędza była bardzo delikatna i miała taki właśnie kolor białego, biały i lśniący. I z tej to przędzy, od tych ślimaków pozyskiwano tą przędzę, kochani, i nieliczni potrafili z tego tkać tkaninę, która nazywała się bisiorem. Ona była tak lśniąca, że aż raziła w oczy. Dzisiaj, z tego co się doczytałem, jedna osoba na świecie jeszcze tka tkaniny z bisioru. Jest jakaś pani we Włoszech, Włoszka, która się tym zajmuje z pokolenia w pokolenie, potrafi to robić. Tkanina z bisioru jest najdroższą tkaniną na świecie. Jest droższą od tkanin nawet tkanych złotymi nićmi. Pomijając już oczywiście wagę. Pod taką tkaniną ze złotych nici można się ugiąć, a ta jest bardzo delikatna, bardzo zwiewna i dlatego przepiękna. Na nią może sobie naprawdę pozwolić, na taką tunikę, na taką suknię, na taki bisior, bardzo niewielu. Czytamy w objawieniu Jana, że oblubienicy dano się przyoblec w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To już w tym Starym Testamencie, kochani, w tej skarbnicy Słowa Bożego, w pierwszej księdze Kronik, doczytamy się w 15 rozdziale, 27 wierszu, gdy Dawid wracał ze skrzynią przymierza, ponieważ postanowił do Jeruzalemu sprowadzić skrzynię przymierza, czytamy o nim takie słowa, jak był przyodziany. Dawid zaś odziany był w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy lewici, którzy nieśli skrzynię, i śpiewacy oraz Kenaniasz, naczelnik tragarzy. Dawid miał także na sobie lniany efod, czyli szatę kapłańską. Zobaczcie, jak Biblia jest cudowna, jak Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych, jak mówi proroczo, Dawid był przyodziany w płaszcz z bisioru. Dzisiaj odnosimy to do sprawiedliwych uczynków świętych, ale miał także na sobie szatę kapłańską. Szatę sprawiedliwości Bożej. Tylko zwróćcie uwagę na to, że Dawid nigdy nie ośmielił się, aby wejść w rolę kapłanów i aby pełnić służbę, na przykład przy ołtarzu, jak to uczynił król Saul, czy później po nim król Uzjasz. Pamiętacie, gdy został porażony prądem, prawda? Trądem, przepraszam. Miał na sobie szatę kapłańską, jak pozostali lewici. Piękna symbolika dwóch szat. Szata zbawienia i szata jako płaszcz z bisioru, sprawiedliwe uczynki świętych. Kochani, dzisiaj Jezus Chrystus oczekuje od nas, abyśmy byli przyodziani w kompletną szatę. Abyśmy, będąc gotowi na ucztę weselną, mieli to, co On nam dał, a więc szatę sprawiedliwości, szatę kapłańską, ale także płaszcz z bisioru sprawiedliwych uczynków świętych. W tymże objawieniu Jana, w wierszu trzecim, zostały przez Pana Jezusa posłane listy do zborów. Do 7 zborów. I tak, pierwszy list do zborów w Efezie, w drugim wierszu drugiego rozdziału, czytamy, gdy Pan Jezus mówi do Efezu: znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i tak dalej. Znam uczynki Twoje, a więc zwraca uwagę na uczynki tych, którzy byli w zborze. A więc czy uczynki są istotne? Kolejny list, list do zborów w Tiatyrze, 19 rozdział drugiego rozdziału objawienia Jana. Znam uczynki Twoje i miłość, wiarę i służbę i wytrwałość Twoją. Wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. A więc wiem, że jesteś przyozdobiona, że Twój lśniący biały bisior błyszczy sprawiedliwymi uczynkami świętych. Dalej, kolejny list do zboru w Sardes. I tak Pan Jezus mówi, a do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe, a więc sprawiedliwe przed moim Bogiem. Znowu zwraca uwagę na uczynki. Kochani, kolejny list do zboru Filadelfii. Objawienie Jana 3:8. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Znam uczynki Twoje. I ostatni list do zboru w Laodycei. Pan Jezus mówi, 3:15. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Ten zbór często podajemy jako taki zły przykład. Obyś był zimny albo gorący, a tak żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak ślepy i co? I goły, i nagi. Nie masz szaty. Gdzie Twoja szata? Gdzie Twoja szata weselna? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś tą gotową panną na przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. I zobaczcie, co mówi o tym zborze. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Jezus tego zboru nie odrzucił. Mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Jezus mówi, kocham was, kocham ten zbór, kocham tą społeczność. Ale dlatego, że was kocham, to mówię wam prawdę, jaki jest wasz stan. I dalej mówi, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądźcie gorliwi w dobrych uczynkach, czytałem z listu do Tytusa, słowa apostoła Pawła. Bądź gorliwy i upamiętaj się. Bracia i siostry, gdy staniemy przed Chrystusem, On chce widzieć na nas kompletną szatę weselną. Szatę zbawienia, tunikę kapłańską, a także lśniący biały bisior sprawiedliwych uczynków świętych. Tego Jezus od nas oczekuje. Bracia i siostry, my wiemy, że my nie staniemy na sądzie, który nas potępi, ale jako dzieci Boże staniemy przed sądem Chrystusowym. Z greki ten sąd nazywa się od słowa bema, niektórzy nazywają go sądem bema. To właśnie będzie sąd Pana Jezusa Chrystusa nie na zbawienie i zatracenie, ale tam będzie rozsądzone, kto był wiernym szafarzem, kto ubogacał się poprzez czynienie sprawiedliwości, doskonałych uczynków świętych, a kto po prostu sobie tak lekko do tego podchodził. Pierwszą szatę, szatę zbawienia, która okrywa nasze ciała będące pod przykryciem świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa, dał nam On sam, ale chce widzieć u nas, Bożych dzieci, drugą, płaszcz z czystego, lśniącego bisioru sprawiedliwych uczynków świętych. Mamy po prostu lśnić sprawiedliwymi uczynkami świętych. Dzisiaj przytoczony już apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w wierszach 15-17, mówi tak. Lecz za przykładem świętego, który was powołał do kapłaństwa, do służby, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania naszego. Apostoł Jakub mówi, że wiara przez uczynki stała się doskonała. Wiara przez uczynki stała się doskonała. W liście do Hebrajczyków autor tego listu 6:10 mówi: wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i usługujecie. Gdy cały czas to robicie, gdy cały czas przyozdabiacie się w sprawiedliwe uczynki świętych. Ale nawet, kochani, jeśli ktoś nie doczeka przyjścia Pana po Kościół, jeżeli nawet zaśnie na tej ziemi, zanim przyjdzie Pan Jezus, zaśnie w Chrystusie, to musisz wiedzieć, że tenże Jan w objawieniu w rozdziale 14-13 wierszu mówi: i usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Po pierwsze, mają po czym odpoczywać, bo czynili tą Bożą sprawiedliwość. A po drugie, uczynki ich bowiem idą za nimi. Jest w Słowie Bożym w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale taka bardzo, bardzo ciekawa i zastanawiająca przypowieść Pana Jezusa Chrystusa. Mateusz 22, 11-14 przeczytam, która właśnie mówi o uczcie weselnej. 22, 11-14. Pan Jezus mówi w przypowieści o uczcie weselnej: i gdy przyszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ono nie miał. Ono nie miał. Będąc już tam na uczcie weselnej, będąc pewnym, że wieczność spędzi z Panem Jezusem Chrystusem, w Jego chwale, w Jego światłości, usłyszał pytanie: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Bracia i siostry, chcę zostawić nas wszystkich i siebie i was z takim pytaniem. Czy posiadasz dwie szaty? Czy twoja szata weselna jest kompletna? Czy twoja szata weselna jest kompletna? Gdy staniesz przed Królem Królów, co on będzie widział? Czy tylko samą szatę zbawienia, czy także płaszcz z bisioru twoich sprawiedliwych uczynków? Lśniący biały efot, szata kapłańska, szatę zbawienia otrzymałeś, bracie, otrzymałaś, siostro. W chwili nowonarodzenia darmo, z łaski, cenę poniósł Jezus Chrystus. Ta szata mówi, możesz przystąpić do służby Bogu. Natomiast płaszcz z czystego, lśniącego bisioru, czysty, biały płaszcz sprawiedliwych uczynków świętych, musisz sobie sam przyozdobić. Czy on będzie bogaty, lśniący, błyszczący, czy będzie skromniutki, ubożuchny, to tylko i wyłącznie zależy od nas. Bracia i siostry, on dobrze wie, kto jest, kto został usprawiedliwiony i obmyty z grzechów jego własną krwią. Zna pan tych, którzy są jego. Jezus Chrystus chce widzieć u mnie i u ciebie, bracia i siostro, drugą szatę sprawiedliwych uczynków świętych, biały, śniący bisior. I do tego, kochani, was zachęcam. Jakub w swoim liście mówi, kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Bóg stawia nas w różnych sytuacjach w życiu, tak z doświadczenia powiem, że często bardzo nam niewygodnych, niesprzyjających, ze względu na czas i okoliczności, ale on oczekuje od nas naszego działania, naszej reakcji, abyśmy przyozdabiali się w sprawiedliwe uczynki świętych. I niech dzisiaj nikt wam nie mówi, że uczynki są do niczego niepotrzebne. Oddzielamy uczynki zakonu od sprawiedliwych uczynków świętych. Niech to słowo będzie pobłogosławione w naszych sercach i niech też zachęci nas do takiego właśnie życia w uświęceniu poprzez sprawiedliwe uczynki świętych. Zachęcam was, kochani, do tego, abyśmy nie byli bierni, abyśmy byli wrażliwi. Przede wszystkim w pierwszej kolejności na potrzeby nas, braci i sióstr Kościoła, a w dalszej tego świata. Niech wam Pan Bóg pomnoży to słowo w waszym sercu. Amen.
Dziękuję za usługę, moi drodzy. Myślę, że przyszedł czas.